i nie zawsze te rzeczy, które my monitorujemy, dadzą nam rozwiązanie problemu. Czasem trzeba pójść i popatrzeć szerzej.
Cześć! Słuchasz podcastu Tech Chatter, audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i posłuchaj o globalnych rozwiązaniach, które tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj wyzwania stojące przed ekspertami IT i przekonaj się, jak ciekawa może to być praca. Zaczynajmy!
Cześć wszystkim, jestem Artur, pracuję na stanowisku konsultanta w Capgemini, jestem od 2016 roku.
Cześć, jestem Piotr, w Capgemini od 4 lat pracuję jako architekt SAP Basis dla globalnego klienta z branży farma. Capgemini jako sama firma prowadzi szeroko rozumiane wsparcie IT dla projektów z całego świata. Mamy ich naprawdę bardzo dużo, a co więcej zajmujemy się przeróżnymi technologiami. Jedną z takich technologii jest chociażby taki szeroko pojęty monitoring, bo to nie jest tylko i wyłącznie śledzenie alertów, ale również jego wdrażanie, usprawnianie i automatyzacja. I Artur, powiedz mi, czym dla Ciebie jest taki monitoring?
Może na początku dla słuchaczy wyjaśnimy, jak to jest w IT, bo monitoring może kojarzyć się z różnymi aspektami życia, chociażby nawet osoba, która monitoruje jakiś plac, jakiś sklep na przykład, generalnie obraz z kamery. W IT natomiast mamy tutaj do czynienia z systemami monitoringowymi, które sprawdzają status chociażby jakichś komponentów, ale gdybyśmy to podzielili na kilka takich warstw, to podzielilibyśmy to na 4. Zacznijmy od tej najniższej, tej warstwy sprzętowej. Tutaj monitorujemy tak naprawdę, jak działa nasz sprzęt, czy wszystkie komponenty są sprawne, czy działają zasilacze, czy CPU działał poprawnie i tak dalej.
Czyli Artur, ogólnie sprawdzamy hardware, tak?
Sprawdzamy hardware, sprawdzamy, czy generalnie sprzęt, na którym działa nasz serwis, nasz biznes, jest po prostu sprawny. Drugą warstwą, którą możemy zdefiniować, jest to warstwa systemu operacyjnego. Tutaj sprawdzamy, czy nasz system operacyjny działa poprawnie, wszystkie procesy są sprawne, czy mamy odpowiednio wystarczającą ilość miejsca na dyskach. Oczywiście też podstawowe elementy systemu operacyjnego są poprawne. No i przede wszystkim sprawdzamy, czy nie ma błędów. Kolejną warstwą byłaby warstwa aplikacyjna. Tutaj mamy już do czynienia, można powiedzieć, już trochę i z biznesem, ponieważ ta warstwa mówi nam o tym, czy nasza aplikacja działa. Tutaj właściwie sprawdzamy, czy ona właściwie działa, jakie ma właściwości, czy performance jest odpowiedni, czy odpowiada na nasze zapytania, no i tak dalej właściwie. Ostatnią warstwą, która by tak zamykała to wszystko, jest ta warstwa biznesowa i tutaj w tej warstwie tak naprawdę skupia się już sam biznes, sam serwis, którym udostępniamy na przykład naszym klientom, czy serwis jest dostępny. Jeśli nie jest dostępny, to ile czasu jest niedostępny? I tutaj pojawiają się takie terminy jak QoS, Quality of Service, SLA, SLO, które już definiują tak naprawdę już na podstawie umowy z klientem, jak bardzo dobrze lub jak bardzo źle może działać nasza usługa.
Wiesz co, Artur, tutaj bym do tego biznesu trochę nawiązał, a powiedz mi tak z doświadczenia, jak to tak naprawdę wygląda, jak biznes reaguje, jeśli chodzi o monitoring. Oni rozumieją wagę, że tak powiem, tego problemu, wagę tej technologii, którą musimy wdrożyć, żeby tak naprawdę wszystko działało tak, jak trzeba, tak? No bo monitoring dla mnie przynajmniej jest jedną z podstawowych rzeczy. Znaczy nie wypuścimy czegoś dla klienta, jeśli to nie jest monitorowane, bo to jest jedna z podstaw, którą musimy spełnić. No ale jak to wybywa z tym biznesem?
Z punktu widzenia biznesu, to sam biznes nie ma tak naprawdę wspólnego z takim monitoringiem, powiedzmy, systemów operacyjnych. Oczywiście jest to element, jeśli na przykład wdrażamy nowy projekt i on powinien być w kosztach projektu i średnio szacuje się, że jest to jakieś 20-25% kosztów uruchomienia i wdrożenia takiego monitoringu. Natomiast, tak jak wspominałem, często zdarza się, że ten element tego monitoringu jest zapominany, czy po prostu szukane są oszczędności i odkładany jest gdzieś ten monitoring na później. Natomiast z punktu widzenia samego biznesu, monitoring odgrywa krytyczną wręcz rolę po to, aby sprawdzić, czy w ogóle nasza usługa działa, czy nasze koszty i zyski są na odpowiednim poziomie. Powiedz mi teraz, Piotrek, bo ja się już nagadałem, a jak to wygląda z punktu widzenia SAP?
Jeśli chodzi o monitoring systemów SAP, to oczywiście te systemy są monitorowane, mogą być monitorowane przez takie standardowe tule monitorujące, jak chociażby teraz myślę, że taki szeroko rozpowszechniony ServiceNow, ale również sam SAP ma swoje rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest system Solman, do którego podpinane są inne systemy od klienta i ten system zajmuje się takim doglądaniem, jak wygląda performance na systemach, na serwerach, które są, co się dzieje, czy nie dzieje się nic złego. Oczywiście on to raportuje, mówi operatorom, co się aktualnie dzieje i co należałoby naprawić. I dzięki temu można monitorować, ale też wydaje mi się, co jest ważniejsze, można przewidywać i automatyzować pewne rzeczy, które dzieją się na systemach. I myślę, że to jest też pewien clue monitoringu, czyli nie tylko monitorujemy, ale właśnie patrzymy, co się będzie dziać w przyszłości i próbujemy automatyzować to wszystko, żeby no tak naprawdę poświęcić mniej czasu na rozwiązywanie tych problemów.
Czyli tak naprawdę ten monitoring to nie jest tylko takie suche patrzenie się na to, czy jakaś kontrolka świeci się na zielono, czy na czerwono, czy jakieś wartości nieprzekraczane, nie przekraczają jakiegoś określonego progu, ale też jest to jakaś innowacja, sprawdzanie, może jakaś automatyzacja. Ja słyszałem o takich technologiach jak machine learning czy forecasting.
Artur, dobra, a powiedz mi, w jaki sposób taki monitoring się odbywa z twojego doświadczenia, bo pracujesz na takim stanowisku, czego używasz, jakich protokołów używasz, a może jakieś przykłady mógłbyś podać?
Chociażby takim najprostszym checkiem, czyli takim punktem sprawdzania jest taki standardowy ping.
Czyli co, pingujemy serwer, tak? Po prostu sprawdzamy, czy odpowiada.
Tak, dokładnie. Osoby, które chociaż mają troszeczkę rozeznania w IT, wiedzą, co to jest ten ping. Po prostu to jest polecenie, które sprawdza, czy serwer bądź komputer po drugiej stronie odpowiada. Takie najprostsze polecenie daje już nam jakiś zestaw informacji, chociażby o czasie odpowiedzi, czy też generalnie to, czy nasz serwis działa. To jest taki najbardziej podstawowy check. Kolejnym takim checkiem, którego warto wspomnieć, mimo to, że on już jest dosyć stary, ale dobrze ustandaryzowany, jest to protokół SNMP, Simple Network Management Protocol, taka jest pełna nazwa. Ten protokół ma już paręnaście lat, natomiast śmiałbym powiedzieć, że może nie wszyscy producenci sprzętu, ale znaczna większość producentów wdraża go do swoich sprzętów, dzięki temu każde narzędzie monitoringowe jest w stanie obsłużyć takie zapytanie. I to działa na zasadzie pytanie-odpowiedź. Czyli wysyłamy zapytanie, dostajemy odpowiedź na przykład o wartości utylizacji CPU, czy też o tym, czy na przykład nasz sprzęt odpowiada, czy jego kontrolka jest w statusie pozytywnym, czy też negatywnym.
Rozumiem, to takie podstawowych, prawda, checków, które naprawdę się wykonuje bardzo często na praktycznie na wszystkich systemach, jeśli mamy objęty monitoring.
Tak, te czeki są wykonywane najczęściej na tych dolnych warstwach, czyli tych warstwach sprzętowych. Rzadziej teraz już na warstwach systemów operacyjnych. Tutaj są sytuacje takie, że producenci oprogramowania często stosują swoje protokoły, swoje rozwiązania, obojętnie czy mamy do czynienia z oprogramowaniem open source czy jakimś komercyjnym. Najczęściej producenci mają swoje pole do popisu, prawda, i te protokoły najczęściej są zastępowane, czyli protokoły SNMP są zastępowane tymi bardziej komercyjnymi, które tak naprawdę oferują o wiele większe możliwości.
No dobra, Artura, wspomniałeś coś o machine learningu, jakbyśmy wrócili do tego.
Tak.
Masz coś tam, jakiś przykład ze swojego doświadczenia, ze swojej pracy, jeśli chodzi o machine learning, albo jak to wygląda tak naprawdę w twojej pracy?
Oczywiście, może na początek, co to jest właściwie ten machine learning? Jak sama nazwa wskazuje, to jest z języka angielskiego tłumaczenie, uczenie maszynowe. Jest to zestaw skryptów, algorytmów, które tak naprawdę uczą się, czyli na podstawie przesyłanych danych i oczywiście danych wejściowych, które dajemy jako start, możemy przewidzieć pewne zachowania, czy tam ustandaryzować pewne zachowania serwera. I na przykład.
Czyli co, to taka szklana kula?
No może nie do końca, ona jest oparta na rzeczywistych danych, czyli musimy najpierw ten algorytm zasilić danymi, na podstawie których ten algorytm będzie się uczył. I jako przykład taki najprostszy, w zasadzie mógłbym przytoczyć tutaj dwa przykłady, ale najprostszy przykład jest utylizacja chociażby pamięci czy tam procesora. W standardowym monitoringu musielibyśmy podać jakiś threshold, czyli jakiś próg, którego nie wolno przekraczać. Gdy go przekroczymy, będą alerty, system zareaguje i wystawi nam odpowiedni alert, często kończy się jakimś mailem czy tam ticketem. Natomiast w przypadku machine learning gdy dany serwer cyklicznie przekracza pewne wartości, to możemy wykorzystać tutaj tą technologię i dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć takich sytuacji, czyli słynne false positive'y dzięki temu usunąć. I w momencie wykrycia anomalii, czyli odchyłki od normalnego zachowania serwera, jesteśmy w stanie dostać taki alert. I taką odchyłką jest kolejny przykład, gdzie pewna firma wdrożyła system monitoringowy właśnie biznesu, którym między innymi mierzyła czas podróży taksówek z punktu A do punktu B. To była po prostu zwykła firma taksówkarska, czy tam jakiś Uber, już dokładnie nie pamiętam. W każdym bądź razie był pomiar czasu. Wszystko było dobrze, gdy któregoś dnia zaczęły się sypać, tak jak wspominałeś, alerty, że ten czas został znacznie wydłużony. Sprawdzano po kolei, czy samochody są w trasie, czy kierowca jest w samochodzie, czy gdzieś tam nie śpi. No i okazało się, że w tym dniu po prostu była śnieżyca i dzięki temu te samochody zwolniły. Generalnie ruch uliczny był zdecydowanie wolniejszy i to spowodowało to, że te alerty pojawiły się.
Słuchaj Artur, no ale to samochody też mogą mieć gorszy dzień, nie? No, tak to czasem bywa, ale to jest ciekawy przykład. Wydaje mi się, że też ciekawym przykładem dla monitoringu na chwilę obecną jest również sam cloud, tak? W moim przypadku jest to Azure Cloud, na którym ja pracuję. Bo oprócz tego, że można swobodnie ustawiać sobie severity alertów, których potrzebujesz, możesz sobie ustawić dowolne notyfikacje, żeby te notyfikacje, czyli te informacje odnośnie tych alertów przychodziły ci telefonicznie, SMS-em, mailowo, ale można też automatyzować pewne działania prewencyjne oraz szybkie naprawy dla takich powtarzalnych zdarzeń, tak? Bo bądźmy szczerzy, w monitoringu jest bardzo dużo takich zdarzeń powtarzalnych, rzeczy, które się dzieją cały czas, są to jakieś przepełnienia fal systemów, alerty związane z niedostępnością. Jeśli mamy takie sytuacje, no to na przykład cloud daje taką możliwość, żeby ustawiać pewne automatyzacje, żeby te naprawy tych zdarzeń działy się automatycznie poprzez skrypty i myślę, że to jest duży potencjał do wykorzystania na przyszłość, tak? No bo bądźmy szczerzy, to idzie w tym kierunku, żebyśmy przewidywali. Jak już mówiłeś o tych przykładach, jeśli chodzi chociażby o te taksówki, ja mam akurat przykład ze swojego doświadczenia, ze swojej pracy, bo pamiętam, że wydarzyła się taka sytuacja, w której jeden z naszych systemów, głównych systemów u klienta, co jakiś czas się wyłączał. Ja tam interweniowałem, problem był taki, że nie chodziło głównie o jakiś hardware, o konfigurację, o parametry, tylko to był bardzo prosty problem przepełniającego się właśnie file systemu, gdzie klient generował bardzo dużo danych z produkcji. Problem rozwiązałem skryptem, który automatycznie archiwizuje i usuwa konkretne pliki oraz informuje klienta, co zostało zbackupowane dla niego, co zostało usunięte. No i od tego czasu ten problem przestał istnieć. Jak ja do tego doszedłem? Doszedłem do tego patrząc na tikety z monitoringu, które niekoniecznie były powiązane z naszą technologią. Tak? I tutaj mamy też wyraz tego, że monitoring odbywa się na różnych technologiach u danego klienta i nie zawsze te rzeczy, które my monitorujemy, dadzą nam rozwiązanie problemu. Czasem trzeba pójść i popatrzeć szerzej. Tak? Czyli jeśli ja monitoruję aplikację, zajmuję się aplikacją, to czasem muszę też pójść do kogoś, kto jest odpowiedzialny za system operacyjny, no i spojrzeć na jakieś tikety, które są generowane chociażby z tego systemu operacyjnego, zobaczyć, co się dzieje. Ale powiem więcej. W ogóle wydaje mi się, że przykład tych twoich taksówek, tej historii o tych taksówkach może łatwo doprowadzić nas do wniosku, że wszędzie są sytuacje, których no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie? Że serwis nigdy nie jest stały. To, co robimy, zawsze jest obarczone jakąś niewiadomą. Kolejny przykład z mojego doświadczenia to jest migracja do clouda jednych z naszych produkcyjnych systemów. No i bo serwer, na którym system był zlokalizowany, w danym momencie, kiedy mieliśmy zacząć migrację, miał hardware issue. Nie dało się go w ogóle włączyć, on padł całkowicie. I to było kilka minut przed samym początkiem aktywności. No, wszyscy przygotowani, wszystkie teamy na standby'u, każdy czeka na swoją aktywność, no a tutaj po prostu niespodzianka. To jest taki, wydaje mi się, ciekawy przykład prawa Murphy'ego, że zazwyczaj stanie się coś, co nie powinno. I ja nie bez powodu też wcześniej wspomniałem o tej szklanej kuli, dlatego że ja mam wrażenie, że ten monitoring w pewnym sensie zmierza do tego, żeby być taką szklaną kulą i tak naprawdę przepowiadać tą przyszłość na tych systemach, na tym, co może się tam stać. I wydaje mi się, to są takie trendy na te najbliższe lata, tak? Czyli będzie bardzo duża przewidywalność i ta prewencja tego wszystkiego, co może się stać.
No właśnie, prewencja to też jest pewien element monitoringu i tutaj można byłoby kilka takich przykładów chociażby podać. Zresztą sam już przytoczyłeś przepełniający się file system, czyli mamy tutaj jakiś dysk, na którym cyklicznie przybywają dane i dzięki właśnie uczeniu maszynowym, czy tam machine learning i przewidywaniu jesteśmy w stanie stwierdzić z określonym wyprzedzeniem, kiedy ten dysk się przepełni. I dzięki właśnie takim technologiom jesteśmy w stanie w miarę wcześniej zareagować i stwierdzić, czy na przykład musimy ten file system rozszerzyć, czy musimy kolejny dysk dodać, czy po prostu już przygotować się na akcję czyszczenia tego file systemu. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj jeden taki drobny przykład przytoczyć, mianowicie automatyzację, którą wprowadziliśmy u klienta, którym właśnie też przepełniały się file systemy, był problem z pamięcią. Generalnie inwestygacja tego problemu trwała bardzo, bardzo długo, bo rozwiązanie było bardzo proste. Zgłoszony został problem z usługą, która niespodziewanie pobierała bardzo dużo pamięci RAM oraz zostawiała na systemach plików bardzo dużo plików tymczasowych, których po prostu nie usuwał ten serwis. Rozwiązanie było bardzo proste, trzeba było ten serwis restartować. Ten problem został zgłoszony do producenta oprogramowania. Producent wiedział o tym, natomiast stwierdził, że na poprawkę trzeba będzie jeszcze poczekać. Rozwiązanie było takie, że wykorzystaliśmy do tego monitoring, którym odpowiednie warunki zostały mu nadane, czyli sytuacja, kiedy zużywało bardzo dużą ilość RAMu oraz odpowiednią ilość plików powodował restart. Dzięki temu problem został rozwiązany i działa w zasadzie po dzień dzisiejszy.
Ale tak patrząc na te nasze przykłady, to tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że ten monitoring to jest właśnie nie tylko to słucha monitorowania alertów, tylko właśnie całym clue tego monitoringiem jest to, żeby coś zautomatyzować, tak, żeby tej pracy było mniej, żeby mieć więcej czasu na inną pracę, na pracę bardziej twórczą, niż tylko i wyłącznie na siedzenie i sprawdzanie, czy to działa, czy nie działa i po prostu rozwiązywanie to tak ad hoc.
Tak, zgadza się. Przede wszystkim technicy, którzy zajmują się utrzymaniem biznesu, czy tam utrzymaniem odpowiednich systemów, powinni skupić się na tym, żeby tego typu problemy rozwiązywać i to w miarę możliwości na stałe. Nie powinni się skupiać nad tym, żeby jakiś znany problem rozwiązywać cały czas jednym i tym samym sposobem. Z jednej strony to też jest pewna forma nauki, natomiast trzeba stwierdzić, że jest jakaś zasada, jakaś reguła, dzięki temu można wprowadzać automatyzację i myślę, że to jest jakaś melodia taka przyszłości, żeby te systemy monitoringowe były w jakiś sposób autonomiczne, czyli jeśli zauważy pewną regułę, że wykonano pewne zadanie, czy na przykład zestaw iluś tam alertów powodował to, że był outage danego serwisu, jest w stanie nam podpowiedzieć, czym to tak naprawdę grozi. To też jest element monitoringu, żeby monitoring był w stanie nam powiedzieć, że jeśli uszkodzi się bądź jakiś element danego systemu będzie niedostępny, czym to grozi, na przykład niedostępnością usługi, niedostępnością serwerów, tego, że nie jesteśmy w stanie na te serwery się zalogować i no tak dalej.
I stratą biznesu, tak? Tak naprawdę, reasumując w tym wszystkim.
Oczywiście i tutaj są już ogromne kary, jeśli te serwisy nie będą dostępne. Każda minuta kosztuje bardzo dużo pieniędzy, no, bądź, no i niestety właśnie...
Tak, tak, dokładnie tak. No bądźmy szczerzy, żadna firma produkcyjna nie pozwoli sobie na to, żeby taśma stanęła tak na dłuższy czas, bo jest to po prostu strata, szczególnie jeszcze w tych czasach, jakie mamy w tej chwili, tak, że ciągłość dostaw jest bardzo ważna.
Tak, czyli tutaj będzie dominować inteligencja takiego systemu monitoringowego. Oczywiście, żeby ta inteligencja nastąpiła, musimy tą inteligencję najpierw, w cudzysłowie mówiąc, nakarmić danymi, więc tak na sucho nie jesteśmy w stanie wystartować z taką inteligencją. To myślę, że to jest taki trend, który przyszłe pokolenie będzie się tym tak naprawdę zajmować. Tak jest moje zdanie. Wiesz co, Piotrek, z racji tego, że też jesteś troszeczkę rozeznany, może nie troszeczkę, ale jesteś rozeznany w cloudach, powiedz mi, jak to wygląda w systemach cloudowych, jeśli mamy pewien serwis, a brakuje nam jakichś zasobów do tego serwisu, tak? Jak to się dzieje? Tam jest jakaś skalowalność?
Tak, dokładnie. Tego? Dokładnie. Cloud udostępnia taką możliwość jak skalowalność. Czyli jeśli widzimy, że jeśli cloud widzi, że pewien serwer ma gorszy performance i potrzebuje więcej zasobów, to on po prostu te zasoby przydziela ad hoc, jeśli ma taką możliwość. Tak? Jeśli ta skalowalność jest udostępniona dla tego rozwiązania, to tak, jak najbardziej to w taki sposób działa i to jest fajne, dlatego że my nie musimy się martwić o to, że w którymś momencie ten performance będzie taki, że ta maszyna padnie, ten biznes, że tak powiem, przestanie działać, bo coś się stanie na tej linii, że te systemy padną, no, nie będą one działać, więc cloud daje nam taką możliwość, że on sam w którymś momencie, kiedy widzi, że jest jakiś problem, daje nam te zasoby, udostępnia nam te zasoby, jest to zrobione automatycznie, więc my się nie musimy już tym przejmować, więc tak, no tak jak mówisz, no cloud, w pewnym sensie przyszłość, ja się zastanawiam, co dalej, ciężko sobie to teraz wyobrazić, tak, bo cloud jest czymś nowym, no ale bądźmy szczerzy, zawsze coś nowszego się pojawi, jak mówią, w stawie zawsze znajdzie się większa ryba, no. Trzeba tylko czekać na rozwój wydarzeń, co będzie potem.
Czy ta skalowalność, w jaki sposób ona się odbywa? Tam jest jakiś system monitoringowy zaszyty za tym, czy to jest po prostu już taka właściwość tego clouda? Bo ja sobie mogę wyobrazić to w ten sposób, że jest jakieś oprogramowanie, które monitoruje zasoby tego serwera i jeśli oczywiście tych zasobów będzie mniej, czyli tam jakiś threshold zadziała, no to w tym momencie te zasoby zostaną przydzielone.
Sam cloud ma wbudowaną taką możliwość po prostu, takie rozwiązanie.
A cloud też potrafi, powiedzmy, nauczyć się jakiegoś zachowania serwera, na przykład, nie wiem, w określonym dniu jest wyższe zapotrzebowanie na zasoby?
Cloud może się nauczyć, ale działa to na takiej zasadzie, że cloud ma też możliwość po prostu automatyzacji, tak? Czyli możesz w pewne skrypty zaszyć do pewnych działań i zaprogramować to w taki sposób, żeby one się odpalały w konkretnym momencie, kiedy tego akurat potrzebujemy, tak? To jest oczywiście kwestia też tego programowania, tego zaszycia w tym cloudzie, bo to też nie jest tak, że to dostajemy wszystko na tacy. Cloud coraz bardziej się rozwija, jest coraz więcej rzeczy, które nam udostępnia, coraz więcej aplikacji też z zewnątrz, które udostępnia dla naszych serwerów, dla naszych systemów, więc to na pewno się będzie rozwijać. Ja tam nie jestem, jeśli chodzi specjalistą, o taką kwestię tej automatyzacji w cloudzie, ale myślę, że to będzie szło w tym kierunku i tego będzie coraz więcej.
Tego będzie coraz więcej, tak, to jest prawda. Natomiast na dzień dzisiejszy i tak królują jeszcze standardowe systemy, ponieważ wielu klientów jeszcze ma wdrożone standardowe systemy. Oczywiście wprowadza jakieś tam kontenery, ale mimo to widzę, że ten trend jeszcze się dosyć dobrze utrzymuje. A powiedz mi, Piotrek, spotkałeś się z jakimiś narzędziami monitoringowymi? Byłbyś w stanie coś tu może podpowiedzieć, czy klienci się bardziej decydują na open source rozwiązania, czy jakieś bardziej rozwiązania komercyjne?
To znaczy ja akurat, jeśli chodzi o moje doświadczenie z pracą z klientami, to oni zazwyczaj mieli komercyjne rozwiązania, tak? I ja...
SAP jest chyba sam komercyjny, prawda?
Tak, tak, oczywiście. Jeden z takich wiodących systemów ERP tak naprawdę na rynku, ale jeśli chodzi o sam monitoring, to ja miałem doświadczenie na pewno z ServiceNow. Ja nie wiem w jaki sposób on działa, bo ja nie zajmowałem się administracją. Byłem, że tak powiem, tym klientem końcowym, tak, który widział alerty po prostu, które przychodziły. Natomiast no to znam, no z doświadczenia tylko to mogę powiedzieć, ale myślę, że ty, Artur, pewnie możesz wymienić coś więcej.
Wiesz co, trendy ostatnimi latami pokazują to, że oprogramowania open source są coraz to popularniejsze. Community, które za tym się kryje, jest już tak duże, tak doskonałe, że klient, który decyduje się na system monitoringowy, no to ma oczywiście dylemat, czy wykupić licencję na oprogramowanie, czy po prostu skorzystać z oprogramowania typu open source. Zawsze wiąże się z tym pewne ryzyko. Ryzyko jest takie, że rozwiązanie open source niekoniecznie muszą mieć support. Pojawiają się oczywiście takie oferty, że...
Chyba coraz więcej, nie? Takich niekomercyjnych rozwiązań ma support dla biznesu. To znaczy, jeśli jesteś naszym zwykłym użytkownikiem, to okej, masz swoje community, możesz tam rozwiązać większość problemów, natomiast jeśli jesteś klientem biznesowym, damy ci coś więcej. Będziemy się tobą bardziej opiekować.
Tak, można to w ten sposób ująć, natomiast ja jestem tego zdania, że będąc jako ekspert od monitoringu, muszę stwierdzić, że ta community naprawdę jest coraz to lepsze i te rozwiązania są dostępne. Wystarczy po prostu w wyszukiwarce wpisać odpowiednią frazę, czy też po prostu na bazie doświadczenia zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem. Tak? Często jest tak, że klienci, którzy gdzieś tam w swoim zapleczu mają swoich specjalistów IT, często mówią o wdrażaniu customowym, czyli takim już szytym na miarę. I takie rozwiązanie typu open source właśnie nam daje taką możliwość, bo powiedzmy sobie szczerze, komercyjne, no to dostajemy pudełko z oprogramowaniem, tutaj klient zainstaluje, ewentualnie jeśli ma problem, no to mamy support, który pomoże i dzięki temu no będzie miał też tą
ale
gwarancję.
Ale jak chcesz coś więcej, to możemy akurat tego nie mieć, tak, w swoim zakresie.
Właśnie i tu też pojawia się kolejne ryzyko, że decydujemy się na oprogramowanie komercyjne, które ma okrojoną jakąś właściwość, czy tam funkcjonalność, chcemy coś nowego wdrożyć, niestety będziemy musieli dokupić tą licencję, tak. Często te oprogramowanie jest licencjonowane tak, że jest albo od metryk, albo jest od ilości agentów instalowanych na serwerach, no i właściwie to zniechęca, tak? I tak jak wspomniałem na początku, często ten aspekt monitoringu jest pomijany właśnie ze względu na wysokie koszty takiego oprogramowania i sprzętu, na którym takie oprogramowanie musi być zainstalowane, natomiast open source ma to do siebie, że nie trzeba ponieść kosztów za sam zakup tego oprogramowania, tylko tak jak mówię, to są pewnego rodzaju ryzyka, każdy klient musi indywidualnie ocenić to ryzyko. Powiedz mi, Piotrek, jakie znasz platformy szkoleniowe? Capgemini oferuje, prawda, jakieś platformy szkoleniowe?
Tak, mamy kilka portali szkoleniowych w firmie, gdzie są naprawdę setki technicznych szkoleń i to już z wielu technologii, między innymi chociażby z monitoringu. W tej chwili udostępniamy również możliwość szkolenia się z clouda, ale również certyfikację z samego clouda. Tutaj AZ900 myślę jest taką podstawą, jeśli chodzi o Azure, gdzie mamy możliwość właśnie zobaczenia, jak ten cloud działa, jak chociażby działa ten monitoring na cloudzie, bo to jest ujęte w treść, tak powiem, tego szkolenia, żeby zobaczyć, jakie są tego podstawy. Jeśli chodzi o platformy, no to z tego, co ja znam, to jest Next i Pluralsight, takie jedne z takich ważniejszych platform, z których można najwięcej kontentu uzyskać.
Tak, Pluralsight oferuje także ścieżki szkoleniowe, które przygotowują potencjalnego kandydata chociażby do tego, żeby się certyfikować z cloudów, prawda?
Dokładnie tak.
Następnie, podchodząc do takiego egzaminu, jesteśmy w stanie, oczywiście po zdaniu takiego egzaminu, jesteśmy w stanie ubiegać się o zwrot kosztu za uzyskanie pozytywnego wyniku takiego egzaminu i następnie zdobycia certyfikatu.
Tak, dokładnie. Ciekawostek mogę ci powiedzieć, że jeśli chodzi teraz o certyfikację z Azure, to jest wszystko za darmo tak naprawdę. To w ogóle nie musisz się o nic ubiegać, jest po prostu to za darmo.
To bardzo ciekawe i myślę, że to też zachęci kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko w Capgemini, to, że można też się certyfikować i przede wszystkim jest dostęp do tych materiałów, prawda? Natomiast jeśli chodzi o sam monitoring, to ja myślę, że najbogatszym źródłem wiedzy jest oczywiście wszelkiego rodzaju portale community. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj 2-3 nazwy. Niech to będzie na początek strona Broadcomu, która oferuje oprogramowanie komercyjne. Broadcom ma do dyspozycji, oprócz tego, że ma komercyjne rozwiązania, ma też także możliwość stosowania wszelkiego rodzaju kustomizacji i ta kustomizacja można właśnie na tym community od Broadcoma sobie przeczytać. Z tych bardziej open source'owych rozwiązań króluje moim zdaniem Zabbix. Ten system potrafi naprawdę wiele i można w wszelaki sposób dostosować na potrzeby klienta. Tutaj community moim zdaniem jest najlepsze.
Jakbyśmy mieli tak naprawdę zreasumować, w którym kierunku monitoring zmierza, to co? To jest AI?
Tak, inteligencja.
Automatyzowanie?
Tak, systemy monitoringowe i integracja z systemami, które potrafią automatyzować pewne procesy. Myślę, że to jest...
Czyli to ten machine learning też, o którym wspominałeś, bo to też jest fajny punkt w tym wszystkim.
Oczywiście, forecasting, machine learning to są rzeczy, które na pewno dominują, jeśli chodzi o systemy monitoringowe. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, czy te wolne oprogramowania, czy tam też open source'owe oprogramowania będą nadążać za tym trendem.
Myślę, że z tego, co mówisz, ma bardzo duży potencjał, tak? Bo myślę, że to wszystko właśnie w tym kierunku idzie, żeby może trochę wypierać pewne komercyjne rozwiązania, tak? Na rzecz trochę, że tak powiem, bardziej, tak jak mówisz, open source'owych, z dobrym community, no i też czasem ze wsparciem do biznesu, tak? Bo to też coraz częściej jest już w ramach usługi.
Tak. Ja myślę, że kończąc ten podcast, dziękuję wszystkim za odsłuchanie, za to, że dotrwaliście do samego końca.
Mamy nadzieję, że Was zainteresował.
Mamy nadzieję, że Was zainteresował nasz materiał i cóż, czekamy na Was w Capgemini.
To jeszcze nie koniec. Już za chwilę nasi eksperci podzielą się materiałami, z których warto skorzystać, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. W międzyczasie zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub w portalu Podchaser. Linki do tych portali oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
Do dalszej edukacji polecam materiały, które można znaleźć na stronach community powiązanych tematem monitoringu oraz oczywiście YouTube. Na YouTube znajdziemy wszelkiego rodzaju kanały, w którym chociażby producenci oprogramowania komercyjnego, czy też oprogramowania typu open source przedstawiają rozwiązania oraz różne technologie związane właśnie z monitoringiem.